Na sam początek otwórzmy może psalm 145 i za chwilę będzie na rzutniku. Takie oto słowa chciałem na początek przeczytać, kochani, abyśmy to nasze uwielbienie, które trwa już od dłuższego czasu, bo każdy element naszego tutaj spotkania ma na celu, aby wywyższyć Zbawiciela. I ja nie chciałbym robić jakiejś pauzy, jakiejś przerwy, ale to wyznanie, które król Dawid, pisząc ten psalm, ogłasza, jest tak piękne i tak wiele mówi o Bogu, dla którego dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni. A te słowa mówią: łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Jakimi szczęśliwymi ludźmi jesteśmy, że możemy dzisiaj odpoczywać po tym tygodniu, tak jak słyszeliśmy, dla jednych lepszym, dla innych trochę słabszym. Tydzień pełen zajęć, nawet w okresie urlopowym mamy swoje zajęcia, bo nie wszyscy ten urlop mamy. I to jest piękne, że dzisiaj możemy usiąść, możemy zagłębić się w modlitwie, w takiej refleksji, że nad nami jest Bóg pełen łaski. Jak wielkie i szerokie jest to zagadnienie, to wiedzą ci, którzy bardziej wgłębiali się, czy to od strony teologicznej, czy chociażby doświadczyli łaski, będąc grzesznikami, bo ta łaska jest nie do opowiedzenia. Miłosierdzie. Kolejny aspekt Bożej natury. Bo nawet jeśli my, jako ludzie, odwołujemy się do wzorców ludzkich, mówiąc, że ktoś jest miłosierny, nijak się to ma do miłosierdzia Bożego. Pełen łaski. Któż, jak nie Bóg, okazuje łaskę, kiedy sam siebie już tak potępiłem w swoim życiu, tak już czuję się niegodny, a jednak po raz kolejny mogę powiedzieć: Boże łaskawy, jeszcze jedną szansę proszę. I tam jeszcze jest jedno słowo, które mówi: dobry jest Pan dla wszystkich, nierychły do gniewu i pełen łaski. To słowo, które mówi nierychły do gniewu, dzisiaj będzie moim takim motywem przewodnim. Nierychły do gniewu to taki, który nie zapala się, aby wymierzyć jakąś karę. Teraz, natychmiast, grzeszniku, poniesiesz konsekwencje swojego postępowania. Bóg jest pełen cierpliwości względem nas. Bo to słowo, które mówi o tym, że jest nierychły do gniewu, jest tak naprawdę powiedzeniem: mój Bóg jest Bogiem bardzo, bardzo, bardzo cierpliwym na moje upadki, na moje grzechy, na moje niedoskonałości. Tenże Dawid w 103 psalmie dokładnie te słowa pisze i dokładnie te słowa ogłasza: miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy, już tu używa słowa, i pełen dobroci. I kiedy mamy ten czas taki letni, kiedy tak naprawdę wielu z nas obiecuje sobie, kiedy już wreszcie oddam tą kartę urlopową, zostawiam wszystkie sprawy na boku, telefon służbowy, a niech on się rozładuje. Ja będę wolniej żył, ja będę nabierać sił, ja będę odpoczywać w moim Bogu. I dobrze, jeśli mamy taki czas i taką możliwość. Ale ja chciałbym wskazać dzisiaj parę fragmentów ze słowa i parę refleksji przekazać, czym jest cierpliwość. Jakimi my jesteśmy niecierpliwcami niekiedy, a jakim cierpliwym, jakby w kontraście, jest nasz Bóg wobec wszystkiego, co się dzieje. Nie tylko wobec tego, co mówiłem, wobec upadku, grzechów czy innych rzeczy, ale Bóg jest cierpliwy w całym swoim panowaniu. W całym wszechświecie i w całej historii, odkąd stworzył świat, okazuje swoją cierpliwość. I ta cierpliwość będzie ciągle trwała, aż do momentu, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy nastanie kres tych wszystkich rzeczy. Kochani, cierpliwość jest przejawem miłości. Dlatego jeżeli ktokolwiek będzie gdzieś to na MP3, czy w jakiś sposób umieszczać w sieci, można zatytułować swobodnie to moje przesłanie: cierpliwość pełna miłości. Bo sama cierpliwość to jak cierpliwość. My wiemy, co znaczy, a za chwilę przypomnę może parę definicji cierpliwości, ale apostoł Paweł, ten mąż Boży, kiedy pisał ten hymn o miłości, 13 rozdział 1 listu do Koryntian, 4 werset rozpoczyna: miłość cierpliwa jest. I to jest jakby podstawą tego, że ta cierpliwość, którą mamy, którą chcemy, której potrzebujemy od naszego Boga, niech ona będzie przepełniona miłością. Cierpliwość Boga, pełna miłości. Bo jak można to inaczej określić, kiedy czeka na grzesznika 30 lat, 40 albo i więcej, aż wreszcie ten złamie się i uzna Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Jak można inaczej określić, jak niecierpliwość pełna miłości Boga, który za swoim narodem płacze w ukryciu, płakał, jak to prorocy mówili, bo widział ich odstępstwa, widział ich nieposłuszeństwo, twardy kark, a jednak czekał i swego przymierza nie zerwał i cierpliwie okazuje tą miłość. Gdyby miłość w cierpliwości przełożyć na język nasz ludzki, to jakąś cierpliwość pełną miłości mają młodzi ludzie, zaręczeni, obiecani sobie, jak to mówili dawniej posłowie, którzy wiedzą, że za rok przyjdzie ten moment, kiedy będą sobie ślubować i staną się małżeństwem. Ileż to przeszkód, ile to różnych myśli, ile to różnego rodzaju wyzwań, a ten czas dłuży się i dłuży, jak wiele trzeba cierpliwości, żeby w miłości dotrwać do tego sakramentalnego tak i być przed Bogiem w porządku, przed sobą nawzajem. To jest przejaw cierpliwości, w miłości. Ileż to razy bywało tak w historii naszego kraju, że młodzieniec udawał się na wojnę, czasami zupełnie bez sensu, za nic, nawet nie wiedział, za co idzie walczyć, a tam gdzieś zostawała ukochana i ona dzień po dniu patrzyła w to okienko. Cierpliwość pełna miłości. I to czasami wrócił, czasami nie, ale co ja o takich smutnych rzeczach. Kochani, kiedy mówię o cierpliwości, to chcę mówić o tym również w odniesieniu do cierpliwości rodzicielskiej. Bo Bóg jest naszym Ojcem. On jest cierpliwy względem nas. Często mówimy: Boże, Ojcze, tatusiu, Ty jesteś taki cierpliwy względem mnie. Ale jakąś cierpliwość również my, tu przykładu chyba lepszego nie znajdę, niż cierpliwość rodzica wobec jego dziecka jest okazywana. To cecha, którą przejęliśmy, wierzę, jestem przekonany, od samego Boga. Bo gdyby dzieci były grzeczne, gdyby dzieci były posłuszne, gdyby dzieci były takie na jedno słówko, to niepotrzebna byłaby nam cierpliwość, byśmy inwestowali w ich rozwój duchowy i osobisty. A nam jest potrzebna cierpliwość dzień po dniu i wiedzą to ci, którzy od malutkiego aż po młodzieńca czy pannę wychowują swoje dzieci. Kochani, jestem w takim czasie pięknym, ekscytującym, radosnym, kiedy mogę oglądać rozwój mojego wnuka Adasia. Ma niecałe 2 lata, jego siostrzyczka jest o rok młodsza, ale on jest perełką. I w nim ta cierpliwość mojej córki, mojego zięcia jest kształtowana na co dzień, dzień po dniu. Ileż pomysłów, ileż nieposłuszeństwa, ileż buntów, a jest tak przekochany. Ta cierpliwość jest okazywana, kiedy wdraża się, jak korzystać z nocniczka. Ta cierpliwość jest wdrażana, jak nauczyć dziecko zbierać zabaweczki. I jak tu wytłumaczyć, że to trzeba robić? Po prostu mówi się: weź, Dinuś chce pozbierać zabawki. I ten Dinuś idzie razem z nim, dotyka tym Dinusiem zabawkę i zbiera. Trwa to godzinę, półtorej, ale córka z cierpliwością wie, że można ten nawyk, dobry nawyk w nim kiedyś ukształtować i to kiedyś zaowocuje. Bo cierpliwość to jest cecha, która nie ogląda swoich efektów za godzinę, za dwie, za dzień. Cierpliwość jest czymś, jest oczekiwaniem, które widzi i ogląda owoce czasami po wielu, wielu latach. A więc chciałbym, abyśmy wspólnie uczyli się tej lekcji, bo To nie tylko taki czas dzieciństwa. Cierpliwość jest potrzebna, kiedy uczymy nasze dzieci prawdomówności, kiedy uczymy nasze dzieci odpowiedzialności, odrabiania lekcji, wszystkiego, co potrzeba, aby stały się kiedyś dojrzałymi, pełnoprawnymi ludźmi, którzy będą chlubą dla nas, dla swoich rodziców. A więc czym jest cierpliwość? Chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć, zanim przejdę do tekstów biblijnych. A więc czym jest właściwie ta cierpliwość? Czy cierpliwość to słowo właściwe na obecne czasy? Bo czasy, w których żyjemy, to tak szybko, tak byśmy chcieli już, tak byśmy chcieli natychmiast. Czy cierpliwość w ogóle jest tematem na miejscu i na czasie? Otóż, kochani, powiem tak, że jak najbardziej. Są doradcy zawodowi, są coache, są różnego rodzaju ludzie, którzy zajmują się właśnie cierpliwością w firmach, korporacjach, gdzie do tej pory zysk ponad wszystko, szaleństwo i wyścig szczurów. Dzisiaj nawet tam widzą, jak wielu ludzi zniszczonych jest, jak wielu ludzi jest wypalonych, jak wielu ludzi pozbawionych rodzin i jakiejkolwiek nadziei, bo zysk, bo pieniądze. Dzisiaj uczy się ludzi, jak zwalniać. Dzisiaj uczy się ludzi, jak z cierpliwością dochodzić do pewnych sukcesów, jak rozłożyć swój potencjał na lata, żeby nie zniszczyć przypadkiem siebie, swoich zdolności i swoich możliwości. I podają techniki, jak tą cierpliwość w sobie należy kształtować. Ale ja chciałbym mówić o tym, co Boże, nie o tych ludzkich technikach. A więc, czy cierpliwość jest tylko cechą charakteru? Bo czasami ktoś mówi o kimś, o ten to ma anielską cierpliwość. Ten to jest człowiek cierpliwy. Tak, można mieć pewne cechy, predyspozycje, które sprawiają, że trudniej kogoś wyprowadzić z równowagi, czy dłużej potrafi na coś czekać, ale niekoniecznie. Ta cierpliwość może być również darem, może być Bożym takim darem dla mnie, dla ciebie, byśmy nie gonili, nie rwali do przodu. Zdolność spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych. To jest jedna z takich definicji. Jestem cierpliwy wtedy, kiedy spokojnie, w sposób długotrwały, znoszę przykre rzeczy. Czasami odnosimy wrażenie, że życie rzuca w nas jakimiś odpadkami, jakimiś śnieżkami, a my nawet nie wiemy, jak się przed tym zakryć. Mówimy już dosyć tych doświadczeń, a jedno się skończy, drugie przychodzi. Myślimy, że już widać jakieś światełko w tunelu, a tutaj nagle znowu jakieś doświadczenie, jakaś choroba, jakieś niepowodzenie, jakaś przykra wiadomość. I my czasami siedzimy i tak oganiamy się od tych przykrych rzeczy. To długotrwałe znoszenie rzeczy przykrych. Wtedy kształtuje się nasza cierpliwość naprawdę. Ale jeszcze inną definicją, i to wyczytaną, przyznam, z Wikipedii, nie z objawienia mojego duchowego, to jest zdolność spokojnego wyczekiwania na coś lub dążenia do czegoś. Bo cierpliwość to nie tylko doświadczenia i przykrości, ale cierpliwość to zdolność moja, że ja na to, co dobre, na to, co ekscytujące, na to, co jest Bożą obietnicą w naszym przypadku, będę czekał wytrwale. Będę wyglądał tego dzień po dniu i nie będę robił żadnych pospiesznych ruchów, żeby to w jakiś sposób przyspieszyć. I po trzecie, to jest wytrwałość w zachowaniu spokoju. Wytrwałość w zachowaniu spokoju. To jest właśnie to, o czym dzisiaj chciałbym mówić. Dlaczego cierpliwość jest tak trudna? Może o tym chciałbym powiedzieć. Tak po ludzku, żebyśmy zrozumieli. Bo czasami mówimy cierpliwy, niecierpliwy, raptus. Mój tato nie był w ogóle cierpliwy. Ja nie wiem, czy byłem ojcem cierpliwym, czy jestem. Staram się, ale wiem na pewno, że dzieci mogą mieć zupełnie inne zdanie na ten temat. Moja mama była oazą spokoju i cierpliwości, więc tak to jest. Ale dlaczego jest tak trudno o cierpliwość? Dlaczego tak trudno nam przychodzi być człowiekiem spolegliwym? A cierpliwość, powiem wam, to nie jest tylko bierne opuszczenie rąk i czekanie, co się zdarzy, to się zdarzy. Nie, to pełne świadomości, wyczekiwanie i na ten moment, kiedy będzie ten moment właściwy. Otóż człowiek z natury swojej nie jest cierpliwy. Odkąd upadł grzech, przestał być cierpliwym, bo przestał mieć kontakt z Bogiem doskonale cierpliwym i dlatego został rzucony na życie takie, jakie prowadzi. A więc człowiek, który musiał zdobywać pożywienie, człowiek, który raz miał to pożywienie, a raz był pożywieniem, musiał wiele zrobić, żeby zaspokoić te swoje potrzeby. To jest pierwotna natura człowieka, że jeżeli mam tego mamuta, to go zjem. Nie będę czekał, aż on utyje, bo pojawił się gdzieś na łące i mówią, a chudy ten mamut, poczekajmy rok, dwa, może on będzie troszkę większy. Nie, ludzie w tamtych czasach, jeżeli mieli coś takiego na horyzoncie, to korzystali i nie było poczekaj. Nie mieli lodówek, trzeba było go zjeść już, teraz, natychmiast, bo byli głodni, bo musieli dalej iść i tak to już jest. Dzisiaj przeskakuje te może nawet tysiące lat. Jesteśmy zmęczeni. Przychodzimy po treningu albo po jakimś ciężkim dniu pracy i mówimy, nie mam sił, nie mam energii i nagle w myśli coś bym zjadł. Natychmiast ręka idzie po batonik, bo to jest strzał, to jest shot, to jest moment, kiedy ta energia w nas zabuzuje. Ale mogłaby być druga myśl, a może ja zjem owsiankę z musli? Też warte energetycznie, też będzie to dobrze na mnie działało, tylko będę musiał na to godzinę poczekać. Nie, batonik jest lepszym wyjściem i to takie atawizmy pierwotne się w nas czasami odzywają. Tu i teraz jestem niecierpliwy, bo ja już tej energii potrzebuję. Kolejny przykład. A, mam chwilkę czasu. Młodzi ludzie, uwaga. To pogram sobie w gry wideo i natychmiast przejdę kilka leveli, poziomów, jeden, drugi, trzeci i tak po 40 minutach mówię, wow, dobrze, taki odpoczynek był mi potrzebny. Ale mogłaby być druga myśl. A może zamiast grać w te gry wideo, mógłbym pouczyć się trochę grać na gitarze. Bo kiedyś tacie i mamie mówiłem, tato, ja się będę uczyć na tej gitarze, będę na niej grać. Tylko wiecie, do tej nauki potrzebna jest cierpliwość. Żeby już nie męczyć sąsiadów, żeby już nie męczyć rodziców tym graniem, tym rzępoleniem. Ale gdyby tak było, no to za rok, dwa byłyby efekty. Niecierpliwość. Lepiej zaspokoić swoją potrzebę tu i teraz, niż na coś czekać. Dlaczego ta cierpliwość jest potrzebna? Żeby oglądać w dalszej perspektywie owoce tej cierpliwości. Żaden z wielkich naukowców, od Da Vinciego przez Thomasa Edisona, przez wynalazcę szczepionki na grypę, każdy z nich podobny jest w jednym. To ludzie ogromnej cierpliwości. Astronom będzie patrzył całymi dniami, całymi nocami w niebo, żeby wypatrzeć kolejną gwiazdę. Edison musiał wyprodukować, stworzyć przynajmniej 1000 żarówek, aż ta 1001 wreszcie światłem zaświeciła. Wynalazca, który doszedł, jak DNA jest zbudowane, musiał setki, jeśli nie tysiące godzin patrzeć w ten mikroskop i dzień po dniu szukać, dłubać w tym wszystkim, aż wreszcie pojawił się ten obraz, cierpliwość. A my mówimy, o, temu się udało, ten ma sukces. Ileż to razy ten sukces jest okupiony ogromną, ogromną cierpliwością dzień po dniu, tylko tego nikt nie widzi. To dotyczy sportowców, to dotyczy ludzi, którzy coś w życiu naprawdę osiągnęli. A co z cierpliwością w Kościele? Bo teraz już chciałbym na ten temat więcej zacząć mówić. Co z naszą cierpliwością? Bo my żyjemy w szalonym świecie. Żyjemy w tym pędzie. My dzień po dniu w tym jesteśmy utkwieni. Więc jak? Nie można swojej niecierpliwości zostawić w domu i udać się na nabożeństwo, iść do społeczności i powiedzieć, no tutaj pełny luz, pełna swoboda, tu już mamy niebo na ziemi i tak będziemy sobie w tym wszystkim oczekiwać z cierpliwością na te rzeczy, które Pan obiecał. Kochani, to są zagrożenia, które również i Kościoła dotykają. Nie chciałbym długo na ten temat mówić, ale jak wielkim zagrożeniem dla współczesnego Kościoła jest taka McDonaldizacja, ktoś kiedyś użył takiego słowa, gdzie wszystko jest podawane szybko, gdzie wszystko jest podawane czysto, schludnie i na temat, gdzie wszystko jest ułożone, gdzie nie ma miejsca czasami za bardzo na takie oczekiwanie, na Boży głos, na Boże działanie. A prywatyzacja wiary, też takie słowo istnieje, też funkcjonuje. Dożyliśmy czasów, kiedy już nie jesteśmy braćmi i siostrami, kiedy już nie wypada, znaczy jesteśmy braćmi i siostrami, tylko już nie wypada nam czasami wprost zapytać, a co u ciebie? Jak sobie radzisz z tym czy z tamtym? Czy problem, w którym byłeś, to już troszeczkę tak widać jakieś wyjście w Panu? Bo dzisiaj możemy usłyszeć moja wiara, moja prywatna sprawa. Nie musisz wtrącać się w to, co ja przeżywam. Każdy pilnuje swego nosa. Dzisiaj ludzie opuszczają kościoły. Dzisiaj zamykają się w swoich domach, bo mają swojego YouTube'a. Mają setki możliwości, żeby wybrać sobie pokarm duchowy i już nie muszą tak bardzo identyfikować się, jak jeszcze było to kilkadziesiąt lat wcześniej, gdzie zbór był faktycznie rodziną i gdzie dobre i smutne rzeczy, wszystko to, jak w normalnej rodzinie, rosło, rozwijało się, a czasami umierało. Taki był naturalny proces życia również i zborowego. Kochani, zbory również są dzisiaj nastawione na szybkie oglądanie efektów. Na to, że wszystko zadzieje się tu, teraz, a jeżeli nie, to zmienimy strategię. Jeżeli nie, to zmienimy koncepcję. I tak jak w firmie reklamowej zasiada sztab ludzi i mówią, robimy burzę mózgów, żeby ten spot reklamowy był trafiony, żeby on był taki, jaki powinien być i żeby przyniósł efekty. W większym lub mniejszym stopniu obserwujemy to. Nie mówię tu o naszym zborze, mówię tu ogólnie, ale są to zagrożenia i standaryzacja. Kolejne takie słowo, ja nieczęsto używam, ale to też jest zagrożenie dla Kościoła, które jakby to powiedzieć, jest obecne. Równe standardy. Jeżeli ktoś napisze pieśń w Australii, to za tydzień już śpiewa się ją w Afryce. Przetłumaczy się i śpiewa się tą samą pieśń w Afryce. Nie mówiąc o Polsce, nie mówiąc o Ukrainie, nie mówiąc o Meksyku. Bo takie czasy, że media to wszystko sprawia, że według pewnych standardów idziemy. Pewien brat, kiedyś pastor, mówił, jakie wielkie miał rozradowanie w sercu, jakby w Stanach Zjednoczonych trafił do meksykańskiego zboru. I tam ci Meksykanie, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych, ale mają swoją tożsamość. Mówi, jak wszedł. O ludkowie, mówi, sombrera, jakieś tam ubrania ich ludowe, jak ci mariaci, ci grajkowie wyszli, jak oni zaczęli grać na tych swoich gitarach, na tych swoich dudkach, jak zaczęli Boga wielbić i tam po meksykańsku po prostu to czynić w ich języku, w ich narzeczu. No mówi, czuł tą atmosferę Bożą tak namacalnie, że mówi, rosło jego serce. Ale innym razem pojechał do Afryki, gdzie miał nadzieję troszkę liznąć kultury tamtej, a tam wszystkie pieśni Hillsonga śpiewali. I mówi, to już nie było to, bo ten pastor był ubrany jak Europejczyk. Krawat, garnitur, pomimo 40 stopni na zewnątrz. Więc standaryzacja jest również pewnym zagrożeniem. Jeżeli to możliwe, zachęcam siebie, nie żebyśmy się cofali, ja nie mówię to o wstecznictwie, ale zachowujmy to, co jest nasze, to, co takie właśnie, może nawet i śląskie, nie wiem, nie jestem jakimś tu bardzo lokalnym patriotą. Kochani, chciałbym przeczytać, czy powiedzieć kilka słów, jak Bóg jest Bogiem cierpliwym. Bo my jako ludzie nie zawsze jesteśmy cierpliwi. Czasami przychodzi moment, kiedy potrzebuję już, na teraz, uzdrowienia. Przyszło doświadczenie, przyszła choroba i nagle w głowie mój Bóg uzdrawia. Szybciutko modlimy się, na kolana, ale nie ma uzdrowienia dzień, nie ma uzdrowienia drugi. I co wtedy? Kłębowisko myśli w głowie, co się stanie, jeśli ja w ogóle się nie doczekam tej odpowiedzi. Często pastor o tym mówił na kazaniach, jak bardzo powinniśmy być wyczuleni na to, że Bóg ma swój czas i On przychodzi w swoim jedynym, właściwym czasie w kwestii uzdrowienia. Potrzebuje odpowiedzi na modlitwę. i już bym chciał mieć to dzisiaj, najlepiej przed południem. Bo też czasy, w których żyjemy, jest takie, bo wyobraźcie sobie, że pracodawca komuś mówi, pracownikowi, widzi, że to jest materiał na dobrego lidera, przywódcę i chce mu zaproponować pracę dwa razy tak płatną, z większym prestiżem, w innym mieście, kilkaset kilometrów oddalonym od tego, co teraz. I mówi, słuchajcie, Kowalski, chcę was awansować, rozważcie to sobie. Tylko odpowiedź ja bym chciał mieć pojutrze, bo to sprawa taka niecierpiąca zwłoki. Co człowiek wierzący w tym wypadku ma zrobić? Pierwsze, biegnie do domu, na kolana, panika, żono, módlmy się, bo mam taką propozycję. SMS-y, pastorze, grupo, módlcie się, bo ja potrzebuję odpowiedzi. Nie mamy czasu, żeby poczekać, żeby wyciszyć się. A jak tu szefowi powiedzieć, szefie, daj mi dwa tygodnie, daj mi miesiąc, daj mi pół roku na to, żebym oswoił się z tą myślą i odebrał wolę Bożą. My żyjemy z jednej strony w Bożych standardach, a w drugich ta niecierpliwość nas popycha i czasami wyrzuca jakby na zewnątrz tego, co chciałby Bóg, tego, na co powinniśmy czekać, a na co po prostu nie mamy czasu czekać. A Bóg jest Bogiem cierpliwym. Bóg jest Bogiem ogromnej cierpliwości. Jest tak cierpliwy, wyobraźmy sobie, już przy stworzeniu świata, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, czy Bóg nie wiedział, gdzie podział się Adam? Czy on nie wiedział, gdzie jest jego syn? A jednak nie poszedł tam w te krzaki, nie wyciągnął go za kark i nie mówi, a ty, tu się ukryłeś, przede mną się chowasz? Teraz sobie porozmawiamy. A Bóg z ogromną ojcowską cierpliwością chodził, był tam, jego obecność była wszędzie, a jednak pytał, Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? To tak jak ojciec czasami szuka swojego dziecka rocznego, dwuletniego, które ukryje się gdzieś tam za kartonem i myśli, że go nie widać. My wiemy dokładnie, gdzie mój wnusiu Adaś się schował. Wiemy. I Bóg, cierpliwy ojciec, mówi, Adamie, gdzie jesteś? Przyjdź, powiedz mi, co sprawiło, że się przede mną zacząłeś chować? Co sprawiło, że ty jesteś dzisiaj inny niż byłeś wczoraj? Może masz mi coś do powiedzenia? Takim jest Bóg. Bóg jest cierpliwy odnośnie swego narodu. Latami prowadził. O ziemi obiecanej niedawno pastor nam zwiastował. Ileż cierpliwości potrzeba było, żeby ten naród przyprowadzić wreszcie do tego, co dobre, do tej ziemi obiecanej. Ileż ludzi musiało zostać na tej pustyni i tam już na zawsze, żeby wreszcie ten naród zobaczył, że ma swoją tożsamość, że ma Boga nad sobą, że ma zwycięstwo w imieniu Jahwe. Jakiż Bóg był cierpliwy, kiedy musiał posłać naród do niewoli. 70 lat przez swoich proroków od czasu mówił, od czasu do czasu ich napominał, od czasu do czasu zachęcał i mówił, przyjdzie czas, przyjdzie czas. A tutaj ktoś, kto miał roczek, już ma 70 lat, całe życie mu przeszło i ktoś by powiedział, Bóg o nas zapomniał, Bóg zapomniał o swoim narodzie, a Bóg cierpliwie, spokojnie czekał, aż wreszcie ten moment nadejdzie. A później, tak skrótowo, 400 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Iluż ludzi urodziło się i przeminęło? Iluż ludzi przestało już mieć jakąkolwiek nadzieję? Bo nawet i prorocy nie mówili w tym czasie. I naród żył, i naród wiedział i nie wiedział, do kogo należy. Miał nadzieję i nie miał nadziei. Ktoś rozwijał ten zwój. I mówił, to nie ma sensu, bo nasz Bóg tu jest opisany jako Bóg żywy. A od 300 lat nikt nie słyszał, jak Bóg mówi. Czy to znaczy, że Bóg pogniewał się? Taka jest Boża cierpliwość. My nie mamy takiej cierpliwości, bo nam po prostu nie jest dane tyle czasu, żebyśmy byli tak cierpliwi. Ale kiedy mówimy Bóg cierpliwy w miłości, to uczmy się tego, jak można spojrzeć na to wszystko z takiej Bożej perspektywy. 2 Piotra 3,9 przeczytajmy sobie, bo apostoł Piotr, inni czekali na pewne rzeczy i nie zawsze mieli też odpowiednią cierpliwość, żeby na nie doczekać się. Dlatego Piotr mówi, słuchajcie, Bóg jest inny. U Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a tutaj czytamy, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Piękne to jest, że Bóg dla każdego grzesznego człowieka ma czas upamiętania. Znamy takich ludzi? Modlimy się o nich? Wiemy, kto to jest? Kto jeszcze jest grzesznikiem? Kto jeszcze jest zbuntowany przeciw Bogu? Kto jeszcze w rozmowie potrafi wypalić, nie ma Boga? Kto czyni rzeczy niegodne człowieka? Są tacy ludzie, jest ich wielu. Tylko trzeba otworzyć oczy i zrozumieć, że w Bożym czasie, w Bożym porządku każdy znajdzie swój moment, żeby usłyszeć Ewangelię. Bóg chce użyć nas do tego celu i chce, aby te obietnice, na które czekamy, wypełniły się. Aby te obietnice stały się faktem. Bo jesteśmy tutaj w takim ogromnym rozdarciu pomiędzy tym, że Bóg jest cierpliwy i działa w długoterminowo, a z drugiej strony jest napisane, gdyż dzień ten przyjdzie jak złodziej w nocy. Taki konflikt. Jak się zachować? Jedni mówią, Bóg działa przez 1000 lat, więc wszystko przeminie, my też przeminiemy i to się nie stanie. A inni mówią, nie, Bóg może przyjść dzisiaj w nocy, albo nawet daty wyznaczają. A więc należy zachować równowagę pomiędzy czekaniem, a pomiędzy gotowością na przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa po Jego Kościół. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnic. On po prostu się nie spieszy, bo ma swój czas, ma swój plan i ten plan jest niezakłócony w żaden sposób, bo Bóg chce dojrzałego Kościoła. Bóg nie chce Kościoła instant, tabletki musującej, nie chce popcornu, jak tu już kiedyś mówiłem, który wybuchnie, a za chwilę usiądzie. Bóg chce Kościoła zdrowego, żywego, pełnego rozwagi, pełnego oczekiwania, dojrzałości. Bóg chce upamiętania wszystkich ludzi. Bóg i Boży odwieczny porządek to siew, wzrost, plon, odpoczynek. Bóg nie spieszył się ze stworzeniem świata. Te 7 dni, o których czytamy, to jest umowny, poetycki przekaz. To nie było literalnie 24 godziny. My nie wiemy, jak długi to był okres. Czy Bóg Wszechmocny nie mógł w ciągu 1 sekundy powołać wszystkiego do bytu? Jest Bogiem Wszechmocnym, a jednak napisane jest, że stworzył, że uczynił to. Zastanowił się, popatrzył, uznał, że coś jest piękne. Nad człowiekiem zachwycił się jeszcze bardziej, a więc widzimy, że ten odwieczny porządek ma być zachowany. Bo świat, ten fizyczny, świat biologiczny, w którym żyjemy, który stworzył Bóg, który podziwiamy, takim jest i takim pozostanie. Tylko nam, ludziom XXI wieku, wydaje się, że może to być świat mechaniczny. Że świat może być mechaniczny, pełen silników, pełen odrzutowców i może tak rwać do przodu. Bo w Bożych oczach, w Bożych rękach wszystko jest inaczej. Podobno są drzewa, czy stwierdzono, że najstarsze drzewo, które żyje na ziemi, ma 10 tysięcy lat. Czy my sobie potrafimy wyobrazić ten ogrom czasu, który musiał minąć, żeby to drzewo przetrwało, żyło i ono ciągle rośnie? A drzew, które mają po 4, po 5 tysięcy, podobno jest całkiem dużo i na to są już naukowe dowody. A więc w Bożym planie jest wszystko w sposób naturalny. Uprawa ziemi, wszystko było w sposób naturalny prowadzone. A Izrael miał raz na jakiś czas dać ziemi odpocząć. Kto by dzisiaj myślał o takich rzeczach? Zysk, zysk, gonitwa. Ale my, Kościół, postarajmy się, pomyślmy, że ten Boży odwieczny porządek dotyczy tego, co my mamy duchowo, tego, co mamy fizycznie, tego, kim jesteśmy dzisiaj i tego, do czego zmierzamy. Już na zakończenie uczmy się cierpliwości u samego Boga. Jakub w swoim liście w 5 rozdziale i kilka wersetów jeszcze przeczytamy. Mówi, przeto bądźcie cierpliwi, bracia i siostry, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. To, o czym przed chwileczką mówiłem. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Jakub, sługa Pański, był człowiekiem bardzo praktycznym. Był człowiekiem, który chodził po ziemi, twardo stąpał i wiedział, że Bóg właśnie tego oczekuje. I co mówi do Kościoła na zakończenie tego listu? Kiedy wcześniej mówi o chęci bogacenia się, kiedy wcześniej mówi o tym, że to wszystko jest gonitwa za wiatrem, mówi, żyliście w zbytku do świata, utuczyliście swoje serca, a nic to nie da. Mówi do tych, którzy pędzą w swoim życiu i mówią, a teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zrobimy to lub tamto. Wy, którzy spieszycie się, którzy nie patrzycie na Boga, nie wiecie, jakie wszystko to ulotne i nie wiecie, kto tą cierpliwość, kto ten czas trzyma w swoim ręku. A więc mówi, umocnijcie serca. Umocnijcie wasze serca. Co to znaczy umocnić serce? To znaczy zaufać Bogu. To znaczy umieć odpocząć u stóp tego, który przychodzi z miłością, pochyla się i daje nadzieję. Nawet jeśli jestem bombardowany czymkolwiek, to wiem, że w moim Bogu mogę odpocząć. Umocnijcie serca. Czytamy, nie narzekajcie na siebie nawzajem. Jakimś poligonem cierpliwości są wzajemne relacje braterskie w kościołach, w społecznościach, w grupach. Jakimś doskonałym poligonem cierpliwości jest zmierzyć się czasem z czyimś odmiennym zdaniem, z czyimś negatywnym spojrzeniem, z czyjąś niesprawiedliwą oceną. To wszystko sprawia, że tylko w ten sposób będziemy mogli nabywać te cechy Boże, cechy, które są właściwe tylko naszemu Bogu. Nade wszystko bądźcie cierpliwi. Cierpliwość, cierpliwość. I dzisiaj wierzę, że pójdziemy do naszych domów z tym słowem gdzieś w sercu, w myślach. I kiedy zagotuje się w tobie krew, kiedy na usta przyjdą jakieś słowa, na myśl, żeby z czymś wybuchnąć, niech to jedno kliknięcie. Ten brat mówi o cierpliwości. Jemu pewnie też dużo brakuje, ale czytał Słowo Boże. Ja mu wierzę. Niech tak się stanie. Amen. Będę powściągliwy, będę cierpliwy, a obietnice, które mam u mego Boga, będę oglądać, jak nie za rok, to za dwa. A jak nie, to za pięć, jeśli Pan da pożyć i da oglądać. Mało tego, ten praktyczny Jakub mówi, tak, Bóg jest cierpliwy. Bóg nie zwleka z przyjściem. Bóg jest doskonałą cierpliwością. Ale wy jesteście ludźmi. Wy jesteście poddawani słabościom, tendencjom, żeby coś szybko osiągnąć. A więc patrzcie na tych, którzy tak samo jak wy byli ludźmi. I tutaj podaję przykład Joba. Długo by mówić na temat cierpliwości tego męża. Długo by mówić na ten temat, jak siedział w tym popiele, cały owrzodziały, jak skrobał się tą skorupą i dzień po dniu ten los, jak mógł to nawet nazwać, rzucał w niego, tak naprawdę szatan to był, rzucał w niego tymi doświadczeniami, a przyjaciele dołowali, a okoliczności mówiły, pewnie zgrzeszyłeś, tylko nie masz odwagi się przyznać. A żona mówi, przeklnij Boga i umrzyj. Tak pokazał swoją cierpliwość i oglądał chwalebny, błogosławiony koniec swojego doświadczenia. A więc zechciejmy, kochani, może na zakończenie pomodlić się, bo to, co chciałem powiedzieć, to w tych kilku zdaniach, w tych trzech przeczytanych wersetach przedstawiłem. Jeżeli nieudolnie, wybaczcie, ale niech ta cierpliwość będzie naszą cechą. Ja chcę jej się uczyć. Chcę jej się uczyć na każdy dzień. Kiedy ja zwiastuję, to jest czasem bardzo poważnie, a czasem z humorem. Nigdy nie jest, że tak powiem, tak bardzo lekko. Ale zanim powstaniemy do modlitwy, to chciałbym powiedzieć, że kiedyś okazałem taką ludzką, fizyczną cierpliwość i miałem z tego potem sporo zabawy. To był czas przed świętami Bożego Narodzenia. W gazetkach pojawiła się wiadomość, że w pewnym markecie, nie wymieniam tu nazwy, będzie karp za 7,50. Płaty już nawet obrany. I wybrałem się wtedy, wcześniej rano, przed otwarciem tego sklepu, po tego karpia. Tłum ludzi nieprzebrany. Jak w Tour de France kolarze, każdy szykował sobie miejsce dobre do wejścia. Niektóre panie odwracały głowy, udawały, że nie widzą, a bokiem wciskały się. Inni wykłócali się, pani tu nie było. I wreszcie przyszedł ten moment. Ten moment, tak jak w kabarecie, zdaje się, braci Wójcików, kiedy te drzwi się otwarły. I wszyscy pędem. Troszkę mnie wnieśli do tego sklepu i mówię tak, biegnę. Biegnę do tego stoiska stamtego. I tak przełamałem się. Tak jak trudno jest przełamać się czasem do pląsania przed Bogiem, tak ja nie umiałem rozwinąć pełnej prędkości. Mówię, Wiesiek, jesteś tak niepoważny. Czemu ty za 2 kilogramy karpia pędzisz z tymi ludźmi na oślep? I w pewnym momencie zwolniłem. Fala uderzeniowa przeszła obok mnie. I za minutę już wszystkie babcie obklejone były swoją istotą, zakleiły całe te szafki z tymi mrożonkami. Nie byłem w stanie już nic kupić. Po prostu grzecznie wycofałem się, opowiadałem żonie. Było mi z jednej strony wstyd, że głupi dałeś się tak podejść za te 5 złotych, a stało, wyszedł z ciebie ten jaskiniowiec, który za mamutem goni. A więc, kochani, nie żyjmy tak. Bierzmy ten dystans, tą poprawkę, niech świat sobie pędzi. Niech ten świat biegnie, dopóki nie pozna tego, który jest prawdziwie spokojem, prawdziwie pokojem. Życzę sobie, życzę wszystkim wam ten wakacyjny czas. Zwolnijmy, kochani, odpocznijmy przed naszym Bogiem. A teraz powstańcie. I wierzę, że to radosne zakończenie wcale nie przeszkadza, żeby skupić się i żeby powiedzieć Bogu, Boże, tak bardzo chciałbym od Ciebie uczyć się, bo Ty jesteś nieskończenie cierpliwy dla moich upadków, dla moich słabości. Jesteś nieskończenie cierpliwy dla ludzi grzesznych w tym świecie. Jesteś nieskończenie cierpliwy dla świata, który pędzi na zatracenie. Drogi Zbawicielu, stoimy dzisiaj jako Twoje dzieci. Nie jesteśmy wolni od tych ludzkich, Panie, cech. Nie jesteśmy wolni, Panie, od tego, co przyniósł nam grzech. Ta wola przetrwania. To wszystko, co sprawia, że czasami tak bardzo pędzimy, dajemy się ponieść temu wszystkiemu. Że brak nam cierpliwości w elementarnych sprawach. Brak nam cierpliwości w modlitwie. W cichym oczekiwaniu na Twój głos. Brak nam cierpliwości w oczekiwaniu na Twoje namaszczenie z nieba. A sami chcemy je w jakiś sposób sprowokować. Tak brak nam cierpliwości w kształtowaniu naszego charakteru i świętości. A Ty chcesz, Panie, nas prowadzić i uczyć, może czasem nawet przez doświadczenia. Tak bardzo chcielibyśmy oglądać rzeczy, które są obietnicą, ale nie jest napisane, kiedy one przyjdą. Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca, abyśmy, Panie, byli jako Kościół otwarci, błogosławieni, abyśmy byli, Panie, otwarci na siebie nawzajem i, Panie, aby to wszystko miało znamiona tego, że my nie jesteśmy życiowymi fajtłapami, Panie, że nie jesteśmy, Panie, flegmatykami wszyscy, ale że, Panie, to, na co oczekujemy, jest dobre, błogosławione, bo Ty jesteś Bogiem ponad czasem. Ta chwilka naszego życia minie bardzo szybko. Będziemy, Panie, z Tobą kiedyś w wieczności, gdzie nie będzie poczucia zniecierpliwienia, gdzie wszystko będzie, Panie, takie, jakim Ty jesteś. Proszę Cię, Ojcze, daj nam cierpliwość również w naszych relacjach. Błogosławię młodych rodziców. Daj cierpliwości, Panie. Daj wytrwałości. W oglądaniu rozwoju, życia i wzrostu, Panie, naszych dzieci. Daj nam cierpliwość tym, którzy modlimy się o zbawienie naszych dzieci, Panie. Daj cierpliwość i wierzę, Panie, że przyjdzie czas, kiedy będziemy to oglądać. Kiedy będziemy oglądać Twój czas, Panie. Bo my możemy się wstawiać, możemy chcieć, możemy nawet zmuszać. Ale to Ty, Panie, dajesz ten czas jedyny, właściwy, błogosławiony. Panie, tak bardzo pragniemy rozwoju kościołów naszych, zborów. Tak bardzo chcemy widzieć przebudzenie. Ale daj nam czas mądrego wzrastania, czas nabywania namaszczenia, serca, które kocha, serca, które jest dobre w miłości. Abyśmy, Panie, kiedy przyjdzie ten czas, czuli się przygotowani, czuli się właściwi do tego. Błogosławię, Panie Jezu, nasze domy, nasze rodziny i wszystko, co będziemy teraz przeżywać. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione, a Ty, Panie, wywyższony w nas i przez nas w czasie, który jest przed nami. Chwała Tobie, Panie Jezu. Bądź wywyższony. Amen. Amen.